Dziś w magazynie spotkania Rakowa, Lecha, Pogoni i Legii w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Żużlowa Grand Prix Łotwy, pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w PGE Ekstralidze, ostatnia runda w sezonie zasadniczym w pierwszej lidze, czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy i Fortuna pierwszej ligi. Witamy serdecznie, tradycyjnie w składzie Bartosz Rabenda, który program wydaje i prowadzący Piotr Zaborowicz. Zapraszamy na przegląd najważniejszych, najciekawszych sportowych wydarzeń minionego tygodnia. Rozpoczynamy tak jak to bywało w ostatnich tygodniach, czyli od piłki nożnej. Raków Częstochowa po wyeliminowaniu Karabachu Agdam w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafił na cypryjski Aris Limassol. Pierwszy mecz rozegrano w Częstochowie z racji tego, że Raków nie jest zespołem rozstawionym. Spotkanie dla mistrzów Polski zaczęło się najlepiej jak tylko mogło. W 7 minucie na środku boiska piłkę przyjął Fran Tudor, podał do Marcina Cebuli, ten popędził prawą stroną, zagrał w pole karne, a tam najprzytomniej zachował się Władysław Koczergin i skierował piłkę do bramki. Po zdobyciu gola częstochowianie oddali inicjatywę graczom z Cypru. Ci bardzo często byli przy piłce, ale nie potrafili skutecznie zagrozić bramce Wladana Kowacewicza. Serca sympatykom Rakowa poważnie zadrżały tylko raz. W 20 minucie z dystansu uderzył Leon Bengtsson. Strzał był jednak bardzo niecelny. Częstochowianie do przerwy nie zagrozili już bramce ekipie z Cypru i po pierwszych 45 minutach utrzymali skromną, jednobramkową zaliczkę. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Aris miał przewagę, ale Raków jak trzeba było to zaatakował. W 63 minucie znów dał znać o sobie Marcin Cebula. Zdecydował się na indywidualną akcję. Został podcięty w polu karnym i arbiter mógł podjąć tylko jedną decyzję. Rzut karny. Piłkę na wapnie ustawił Fabian Piasecki. Uderzył w przeciwległy róg niż rzucił się bramkarz i było 2-0 dla Rakowa. Po tym golu częstochowianie zaczęli szanować piłkę. Nie ograniczali się jednak wyłącznie do obrony. Mieli jeszcze dwie dogodne sytuacje na podwyższenie wyniku. Bramkarz Arisu bronił bardzo dzielnie. Gdy wydawało się, że częstochowianie mecz w europejskich pucharach w końcu zakończą na 0, na 2 minuty przed końcem seria błędów defensywy mistrzów Polski wykorzystana przez Majambele. Raków wygrał 2-1 i jest w niezłej, podkreślam, niezłej sytuacji przed rewanżem na Cyprze. Poznański Lech, po tym jak wyeliminował Żalgiris Kowno, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji mierzył się ze słowackim Spartakiem Trnava. Ekipa naszych południowych sąsiadów to zdobywcy Pucharu Słowacji i trzeci zespół ubiegłego sezonu słowackiej ekstraklasy. W pierwszej połowie Kolejosz po prostu dominował. W 17 minucie Dino Hotic wyłożył piłkarskie ciasteczko Christopherowi Welde. Norwek mocno uderzył, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Spartaka Dominikiem Takaczem. Jeszcze przed przerwą szczęście próbowali Elias Anderson i Rafał Murawski, ale bez skutku. Na 4 minuty przed przerwą groźnie zaatakowali Słowacy. Najpierw z dystansu uderzył Filip Bajinowicz. Jego strzał odbił jego imiennik Bednarek, a dobitka Romana Prochaski przeleciała nad bramką Lecha. Druga połowa dla Lechitów zaczęła się najlepiej jak mogła. Kilkanaście sekund po wznowieniu gry, szybka kontra, dośrodkowanie Joela Pereiry, efektownym strzałem wykończył Filip Marchwiński. W 63 minucie Marchwiński oraz Welde zabawili się z obrońcami Spartaka. Piłkę przyjął Welde, zgrał do Marchwińskiego, ten oddał Norwegowi, który z zimną krwią skierował piłkę do bramki obok bezradnie interweniującego Takacza. Kolejorzowi było mało. Murawski i Milicz mieli dwie dogodne sytuacje na podwyższenie wyniku. Brakowało im jednak precyzji. W 87 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego seria błędów graczy Kolejorza wykorzystana przez Łukasza Szczetinę i Filip Bednarek musiał wyciągać piłkę z sieci. Lech pokonał Spartaka Trnava 2-1. Warszawska Legia tydzień temu wymęczyła awans do trzeciej rundy, nie bez kłopotu pokonując Ordobasu Szemkent. Tym razem rywalem podopiecznych Kosty Runjajicza była Austria Wiedeń, drużyna, która w przeszłości grała z polskimi zespołami, niektóre eliminując. Patrząc jednak na obecną formę Austrii i skład personalny, Legia wydawało się być faworytem. Wojskowi groźnie zaatakowali już w 5 minucie spotkania. Z dystansu uderzył Paweł Wszołek, ale bramkarz gości Christopher Frucht sparował futbolówkę na korner. Ta sytuacja zemściła się na legionistach 6 minut później. Fatalne wybicie Kacpra Tobiasza, potem źle zagrał jeden z obrońców Legii, piłka trafiła do Dominika Fica, ten idealnie wyłożył niepilnowanemu Mucharemowi Huskowiczowi, a młody reprezentant Austrii nie dał szans Tobiaszowi. Po tej bramce Austria Wiedeń złapała wiatr w żagle. Gdyby Fic i Huskowicz byli skuteczniejsi, to po 25 minutach byłoby już 0-2. W 33 minucie legioniści przeprowadzili najlepszą akcję w tej części gry. Yuri Ribeiro idealnie dośrodkował, a Paweł Wszołek z 5 metrów uderzył nad bramką. Po przerwie legioniści przycisnęli. W akcjach gospodarzy brakowało jednak skuteczności i precyzji. Swoje akcje mieli też gracze z Wiednia. Jedną z nich wykorzystali. Manuel Polster przedarł się prawą stroną, dośrodkował, a Huskowicz drugi raz zmusił Tobiasza do kapitulacji. Niewiele brakowało, a kilka minut później byłoby już 0-3. Jednak tym razem Legii dopisało szczęście. W 89 minucie rozmiary porażki zmniejszył wprowadzony kilkanaście minut wcześniej Ernest Mucci. Podsumowując, Legia zagrała bardzo słabo. Austria w 1, mimo iż składem nie powala na kolana, to jednak w tym meczu ewidentnie widać było ogromną różnicę między austriacką Bundesligą a naszą PKO BP Ekstraklasą. Szczecińska Pogoń po wyeliminowaniu irlandzkiego Linfield w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji ze wszystkich polskich zespołów chyba trafiła najgorzej jak mogła. Rywalem Portowców był wyżej notowany belgijski Gent, piąty zespół poprzedniego sezonu belgijskiej ekstraklasy. Mecz był jednostronnym widowiskiem. Portowcy zagrali źle, by nie powiedzieć fatalnie, i zasłużenie przegrali 0-5. Przy każdej z pięciu bramek duży udział miał młody, niedoświadczony bramkarz portowej jedenastki Bartosz Klebaniuk. Trzy gole w tym spotkaniu zdobył Gift Orban, a dwa Kalpels. Gent wygrał 5-0 i jest praktycznie jedną nogą w czwartej rundzie, czyli rundzie play-off. Już pojutrze i w czwartek polskie drużyny zagrają mecze rewanżowe. Raków na Cyprze, Lech na Słowacji, Legia na słynnym wileńskim Praterze, a Pogoń u siebie. O ile Raków i Lech mogą przystępować w niezłych nastrojach, to Legia i Pogoń mają nad czym myśleć. Najważniejszym wydarzeniem czwartej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy były 69. derby Łodzi. Po wielu latach przerwy na najwyższym szczeblu ligowe punkty zmierzyły się Widzew i ŁKS. Od początku było to dobre, szybkie widowisko stojące na niezłym poziomie. W pierwszych 20 minutach dominowali gracze ŁKS-u. Goście mieli trzy doskonałe sytuacje do zdobycia bramki, ale piłka do sieci Widzewa nie wpadła. Z biegiem czasu gra się wyrównała i sytuacje zaczęli też stwarzać Widzewiacy. Gdy wydawało się, że oba zespoły zejdą na przerwę z bezbramkowym remisem, szybki kontratak Widzewa. Krótka wymiana podań, piłka trafiła do Bartłomieja Pawłowskiego, ten idealnie dośrodkował, a Jordi Sanchez wykończył akcję precyzyjnym uderzeniem. Kilkadziesiąt sekund później Łodzienie zdobyli drugą bramkę i ponownie Sanchez zmusił bramkarza ŁKS-u do kapitulacji. Początkowo ten gol został uznany, ale po analizie VAR sędzia spotkania Tomasz Kwiatkowski gola anulował, gdyż strzelec był na pozycji spalonej. W drugiej połowie Widzew grał bardzo zachowawczo, a ŁKS-owi ewidentnie brakowało pomysłu na stworzenie sytuacji dającej nadzieję na zdobycie bramki. Widzew kończył spotkanie w dziesiątkę. ŁKS-owi tej przewagi liczebnej nie udało się wykorzystać. Niestety ciemną stroną tego spotkania byli kibice Widzewa, którzy kilka, a właściwie kilkanaście razy w ciągu spotkania odpalali race. Z tego powodu aż trzykrotnie sędzia Kwiatkowski był zmuszony przerywać mecz. Przerwy były bardzo długie, co wpływało na długość spotkania. Wystarczy powiedzieć, że pierwszą połowę sędzia przedłużył aż o 5, a drugą o 12 minut. Pierwsze w tym sezonie derby Łodzi dla Widzewa, który wygrał z ŁKS-em 1-0. Większość naszych eksportowych zespołów rozegrała również ligowe mecze. Raków Częstochowa mierzył się w lokalnych derbach z Piastem Gliwice. I podobnie jak po spotkaniu z Karabachem, tak po pierwszym meczu z Alisem Limassol, trener Dawid Szwarga przemeblował wyjściowy skład. Efekty tego były aż nadto widoczne. W pierwszej połowie Piast dominował. Podopiecznym Aleksandra Wukowicza mimo przewagi nie udało się zmusić Fladena Kowacewicza do kapitulacji, choć dogodnych okazji nie brakowało. Wszystko zmieniło się w 70. minucie, gdy Patryk Dziczek z rzutu karnego dał Piastowi prowadzenie. 10 minut później wyrównał Władysław Koczergin. W doliczonym czasie gry po zamieszaniu w polu karnym Kowacewicz po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki i Piast odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, pokonując Rakowa 2-1. Po meczu z Austrią Wiedeń na warszawską Legię wylało się mnóstwo krytyki. Wojskowi częściowo zaufanie kibiców mogli odbudować, pokonując w Krakowie Beniaminka Ekstraklasy Puszczynie Pałomice. Debiutant w piłkarskiej elicie nie przestraszył się wyżej notowanego przeciwnika. Mało tego, Puszcza prowadziła grę jak równy z równym. I w 26 minucie niepołomiczonie objęli prowadzenie za sprawą Łukasza Sołowieja. Legia wyrównała 7 minut później po strzale Marcina Rosołka. W drugiej połowie legioniści podkręcili tempo. Podopiecznym Kosty Runiajicza brakowało jednak precyzji. W końcówce dwóch znakomitych sytuacji dla Legii nie wykorzystał Mark Gual i remis 1-1 to niewątpliwie powód do satysfakcji dla Puszczy. Szczecińska Pogoń jeszcze nie otrząsnęła się po laniu od belgijskiego Gent w Lidze Konferencji, a w naszej Ekstraklasie wczoraj przyszło im się mierzyć z Radomiakiem Radom. Portowcy przystępowali do tego meczu w roli faworytów, ale z boiska zeszli pokonani. Kilkanaście tysięcy widzów zgromadzonych na obiekcie Przytwardowskiego w pierwszej połowie oglądało pokaz gry Radomiaka i dwie bardzo ładne bramki. Radomiak wygrał 2-0 i jest to wygrana w pełni zasłużona. W pozostałych spotkaniach Krakowia wygrała z KGHM Zagłębiem Lubin 2-1, Stal Mielec wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1, a Korona Kielce uległa Zabrzeńskiemu Górnikowi 0-1. Ze względu na pucharowe spotkanie mecz Lecha z Jagiellonią został przełożony. W tabeli prowadzą Lech, KGHM Zagłębie i Krakowia. Wszystkie zespoły mają po 7 punktów. W spotkaniach czwartej kolejki Fortuna pierwszej ligi GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 4-1, Stal Rzeszów uległa Arce Gdynia 2-3, Zagłębie Sosnowiec przegrało z Aptlan Resor Ekstraklasowią Rzeszów 0-1, Odra Opole pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0, Lechia Gdańsk wygrała ze Zniczem Pruszków także 1-0, Brukbet Termalika Nieciecza przegrała z Motorem Lublin 0-2, a w najciekawszym spotkaniu tej kolejki GKS Tychy wygrał z Krakowską Wisłą 1-0. I to zespół z Tychów jako jedyny w czterech kolejkach zgromadził komplet 12 punktów. Miniony tydzień był bardzo bogaty w wydarzenia na żużlowych torach. Oczy kibiców Speedwaya na całym świecie głównie były skupione na Rygę, gdzie odbyła się 7. tegoroczna eliminacja indywidualnych mistrzostw świata. Co ciekawe, było to drugie podejście stolicy Łotwy do organizacji Grand Prix. Pierwszy raz te zawody miały się odbyć w sierpniu 2014 roku, ale z powodu opadów deszczu i w ich efekcie złego stanu toru, turniej przeniesiono do doskonale kibicom znanego Daugavpils. Tym razem żadnych problemów z pogodą nie było i zawody mogły się odbyć. Tor praktycznie nieznany żadnemu uczestnikowi Grand Prix od początku nadawał się do wyprzedzania. Pierwsze efekty mieliśmy tego już w inauguracyjnym wyścigu, gdy walkę o drugie miejsce stoczyli Patryk Dudek i Taiwo Finden. Górą z tej rywalizacji wyszedł reprezentant Polski. Inauguracyjny wyścig wygrał nieoczekiwanie reprezentant gospodarzy Andrzej Lebiediew, który zastępował kontuzjowanego Jacka Holdera. W drugim biegu serca kibicom zgromadzonym na stadionie w Rydze zadrżały. Jedący w białym kasku Anders Thompson zahaczył o tylne koło jadącego przed nim Australijczyka Jasona Doyla. Duńczyk wjechał prosto w bandę. Motocykl zaczepił o ogrodzenie, a sam Thompson wypadł poza tor. Ten upadek do złudzenia przypominał ten sprzed wielu lat, kiedy za bandę podczas finału Złotego Kasku wyleciał Tomasz Golob. Upadek Thompsona wyglądał równie dramatycznie. W telewizyjnym wywiadzie menedżer duńskiej reprezentacji Nicky Pedersen poinformował, że chwilę po upadku Thompson stracił przytomność i został odwieziony do szpitala. Pierwsze informacje mówiły o wstrząśnieniu mózgu i złamaniu nadgarstka. No, patrząc na to, jak wyglądał ten wypadek, to naprawdę było takie szczęście w nieszczęściu. Powtórzony bieg wygrał Doyle przed Maciejem Janowskim. W czwartym biegu kapitalną walkę o pierwsze miejsce stoczyli liderzy klasyfikacji przejściowej, Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren. Ze startu najlepiej wyszedł popularny Fredka, ale na drugim okrążeniu fenomenalnym atakiem popisał się Zmarzlik. Na tę akcję Lindgren nie znalazł recepty. W drugiej serii mistrz świata musiał jednak pogodzić się z porażką. Mimo usilnych ataków nie dał rady wyprzedzić Wofindena. Po trójkę w tej serii sięgnął też Fredrik Lindgren. Janowski i Dudek w tej części zawodów bez błysku. Po dwóch seriach startów prowadzili więc Bewley i Wofinden. Jeden i drugi stracili jednak punkty w trzeciej serii. Jeśli chodzi o Polaków, to Dudek, można powiedzieć, bez szału. W biegu 11 spotkali się Janowski i Zmarzlik. Janowski ze startu wyszedł najlepiej, prowadził. Zmarzlik nie dawał za wygraną. Na drugim okrążeniu doszło do kontaktu. Brytyjski sędzia Craig Aykroyd uznał, że winny był Zmarzlik i wykluczył trzykrotnego mistrza świata. W powtórce Janowskiemu nie poszło już tak dobrze. Przyjechał trzeci. W 13 biegu otwierającym czwartą serię zacięcie o wygraną walczyli Zmarzlik i Madsen. Ostatecznie górą był Duńczyk, wciąż jeszcze aktualny wicemistrz świata. Przed ostatnią serią startów nie było w klasyfikacji wyraźnego lidera. Co więcej, wszyscy reprezentanci Polski mieli realne szanse na występ w półfinale. Oczywiście Zmarzlik był tego najbliżej. W biegu 17 nasze nadzieje, a dla niektórych złudzenia, rozwiał Waculik, który wygrał. Jako że zanim wyniszowali Dudek i Janowski, to było jasne, że jednego i drugiego nie zobaczymy w półfinałach. Zmarzlik ostatni wyścig turnieju zasadniczego ukończył na miejscu drugim, ale to wystarczyło na awans do półfinału. Zajął jednak takie miejsce, które nie pozwalało mu wybrać pola startowego i był zdany na to, co pozostawią mu rywale. Rundę zasadniczą wygrał Fredrik Lindgren. Oprócz niego i Zmarzlika w czołowej ósemce znaleźli się też Wofinden, Bewley, Waculik, Frick i Doyle. Zmarzlik i Lindgren wystąpili razem w pierwszym półfinale. Rywale Polakowi zostawili trzecie pole startowe. Bardzo niewygodne, ale Zmarzlik nie z takich sytuacji już wychodził obronną ręką. Na dojeździe do pierwszego łuku wykorzystał to, że rywale zostawili mu wolne miejsce na wewnętrznej. Ściął i momentalnie wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do mety. Drugi był Lindgren. Z drugiego półfinału do decydującej rozgrywki awansowali Wofinden i Waculik. Bieg finałowy był powtarzany trzykrotnie. W pierwszej wersji motocyklami szczepili się Lindgren i Zmarzlik. Sędzia Aykroyd dopuścił do powtórki całą czwórkę. W drugim podejściu, jak rakieta ze startu, wystrzelił Zmarzlik. Gdy zawodnicy byli już na przeciwległej prostej, wyścig został przerwany. Wszyscy byli zdziwieni dlaczego. Na powtórkach okazało się, że powody do przerwania wyścigu były słuszne. Ewidentnie toczył się, a następnie ruszał Ty Wofinden. Jako że Brytyjczyk miał już wcześniej popularny warning, z trzeciego podejścia do finału został wykluczony. W trzecim podejściu najlepiej ze startu ruszył Lindgren. Po raz drugi w tym turnieju musiał uznać wyższość Zmarzlika. Bartosz Zmarzlik prowadzenia nie oddał do mety. Drugi był Lindgren, a trzeci Waculik. Zwycięstwo w Rydze było 22. Zmarzlika w historii jego występów w Grand Prix. Tym samym w klasyfikacji wszechczasów zrównał się z Tomaszem Golobem, który również wygrywał 22 razy turnieje tej rangi. W tym rankingu lepszy od Zmarzlika Polaka jest tylko Jason Crump. Trzykrotny mistrz świata wygrał 23 razy rundy Grand Prix, ale kwestią czasu jest to, kiedy Zmarzlik przegoni popularnego Crumpiego. Wracając do zawodów w Rydze, Janowski zakończył te zawody na 10, a Dudek na 13 miejscu. W klasyfikacji przejściowej na czele bez zmian. Zmarzlik już o 22 punkty wyprzedza Lindgrena. Ten ma 14 punktów przewagi nad Waculikiem. Waculik tylko o 5 punktów wyprzedza Doyla. Sprawa walki o srebrny i brązowy medal wciąż jest otwarta, bo wydaje się, że sprawa medalu złotego jest coraz bliższa rozstrzygnięcia. Dudek i Janowski o udziale w przyszłorocznym Grand Prix raczej mogą zapomnieć. Do końca cyklu pozostały 3 rundy. Najbliższa 2 września na Principality Stadium lub jak kto woli Millennium Stadium w Cardiff. Być może już tam Bartosz Zmarzlik będzie mógł świętować 4 tytuł indywidualnego mistrza świata, ale nie samym Grand Prix żużlowy kibic żyje. Kibice Speedwaya odliczają już dni do 3 tegorocznej rundy indywidualnych mistrzostw Europy. Przed tygodniem opowiadałem o rundzie rozegranej w niemieckim Gistrow. Trzecia odsłona cyklu Tauronsek odbędzie się 9 września w Bydgoszczy. Na specjalnej konferencji prasowej poinformowano, który zawodnik otrzyma dziką kartę. Niespodzianki nie było, ale jej nie mogło być. Z wolnym numerem startowym na bydgoskim torze pojedzie reprezentant miejscowej Abramczyk Polonii, Wiktor Przyjemski. Rezerwowymi będą Kacper Łobodziński i Kacper Pludra. Oprócz samych zawodów, organizatorzy firma One Sport planują jeszcze wiele atrakcji dla kibiców. Po więcej szczegółów odsyłam Was na oficjalną stronę imprezy www.speedwayeuro.com. Wracając jeszcze na chwilę do zmagań w Rydze, polscy juniorzy zdobyli złoty medal Speedway of Nations 2, czyli dawniejszych drużynowych mistrzostw świata juniorów. Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski i Wiktor Przyjemski nie dali szans swoim rywalom. Srebrny medal wywalczyli Duńczycy, a brązowy gospodarze Łotysze. W naszym kraju PGA Ekstraliga dokończyła rundę zasadniczą, a następnie rozegrano pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. W środę odbyły się przełożone z ubiegłej niedzieli dwa spotkania, które, jak już mówiłem przed tygodniem, nie miały znaczenia dla końcowego układu tabeli. Celfast Wielkie Krosno honorowo pożegnały się z elitą. Podopieczni Ireneusza Kwiecińskiego pokonali Fogołnię Leszno 47-43. Do sporej niespodzianki doszło w meczu na szczycie. Betard Sparta Wrocław przegrała z Platinium Motorem Lublin 41-49. Ze spotkań ćwierćfinałowych najciekawiej zapowiadał się mecz ebud.pl Stali Gorzów z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Po kontuzji Andersa Thompsona częstochowianie przystępowali do tego spotkania w roli faworyta. Pierwsze dwa wyścigi zakończyły się remisami. Dwa następne na swoją korzyść rozstrzygnął zespół popularnych Lwów i po pierwszej serii częstochowianie prowadzili 15-9. Już w biegu piątym trener Stanisław Chomski zdecydował się na rezerwę taktyczną. Ta przyniosła powodzenie, bowiem Szymon Woźniak i Martin Waculik wygrali podwójnie i gorzowianie wrócili do meczu. Nie na długo. Wyścig szósty to podwójna wygrana częstochowian. Woźniak i Pfeiffer tym samym ripostowali w biegu siódmym, ale bieg ósmy to kolejne 5-1 dla włókniarza i przewaga gości urosła do 6 punktów. W drugiej części zawodów częstochowianie kontrolowali przebieg wydarzeń na torze. Gorzowianie ambitnie walczyli, ale brak Andersa Thompsona był odczuwalny. Ostatecznie Tauron Włókniarz Częstochowa pokonał ebud.pl Stal Gorzów 49-41. Platinum Motor Lublin był faworytem spotkania z 4Nature Solutions Apatorem Toruń. Lublinianie przyjechali do Grodu Kopernika osłabieni brakiem kontuzjowanego Jacka Holdera. Mimo to mało kto się spodziewał innego wyniku niż wygranej Koziołków. Od początku spotkania na toruńskiej motoarenie nie brakowało spięć i kontrowersji. Czwarty wyścig zakończył się wygraną Torunian 5-0, bowiem najpierw za spowodowanie przerwania wyścigu wykluczony został młodzieżowiec motoru Kacper Grzelak. W drugiej powtórce doszło do kolizji między Pawłem Przedpełskim a Mateuszem Cierniakiem. Jako winnego sędzia wskazał zawodnika motoru. I po pierwszej serii motor prowadził zaledwie 1 punktem. W biegu szóstym zobaczyliśmy Jarosława Hampela, najlepszego jak za dawnych lat. Popularny mały pokonał na toruńskiej motoarenie Emila Sejfuddinowa, co jest w tym sezonie dużą sztuką. Z biegu na bieg Lublinianie systematycznie powiększali przewagę. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem mistrzów Polski 47-42. Najlepszymi zawodnikami w ekipie z Lublina byli Mateusz Cierniak, Jarosław Hampel i Bartosz Zmarzlik. W ekipie toruńskiej jedynym pozytywnym ogniwem był Emil Sejfuddinow, 12 punktów. A jak się okazało, dobry występ Dudka i Przedpolskiego w Gorzowie był jednorazowym wyskokiem. Betard Sparta Wrocław kilka tygodni temu przegrała w Lesznie z Fogołunią. W playoffie wrocławianie się solidnie zrewanżowali, wygrywając 48-42. W ekipie wrocławskiej pierwsze skrzypce grali tradycyjnie Wolfinden, Biuli i Janowski. W ekipie z Leszna jedynym zawodnikiem nawiązującym walkę z wrocławianami był Janusz Kołodziej. Rewanże już w najbliższą niedzielę. Pierwsza liga rozegrała ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego. Największą uwagę budziły spotkania w Łodzi i Landshut, bo to właśnie na tych torach ważyło się to, kto spadnie do drugiej ligi. Has Krzydlewska Orzeł Łódź nie był faworytem spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Łodzianie zdawali sobie sprawę, że w razie zwycięstwa nawet za 3 punkty mogą jeszcze wejść do play-offów kosztem gdańskiego Wybrzeża. Od początku mecz Łodzianom się nie układał. Już po pierwszych dwóch wyścigach wyścigach bydgoszczanie objęli 4 punkty wyprowadzenie. Po pierwszej serii wzrosło ono do 8 punktów. Z czasem bydgoszczanie tę przewagę powiększali. Łodzianie walczyli najlepiej jak tylko mogli, ale jeśli solidnie punktuje tylko jeden zawodnik, to ciężko nawiązać walkę, kiedy w drużynie przeciwnej dwóch lub więcej zawodników punktuje na solidnym poziomie. A tak było w przypadku drużyny z Bydgoszczy, w której pierwsze skrzypce tradycyjnie grał Wiktor Przyjemski. Tym razem wspierał go Kenneth Bier. Cenne punkty dokładali też Szymon Schlauterbach i rezerwowy Benjamin Basso. Było widać, że bydgoszczanie na łódzkiej motoarenie byli po prostu lepsi i zasłużenie wygrali 48-42. Klasą dla siebie był Wiktor Przyjemski, zdobywca 14 punktów. 13 dołożył Kenneth Bier. W ekipie łódzkiej, jak już mówiłem, tylko Niels Christian Iversen zasługuje na pozytywne słowa. Zdobył 15 punktów w 6 startach. Całkiem nieźle zaprezentował się też rezerwowy Tom Brennan, który zdobył 9 punktów. Porażka z Polonią sprawiła, że łodzianie do końca musieli drżeć o ligowy byt. Musieli bowiem czekać na to, co wydarzy się w Landskut, gdzie miejscowe Devils podejmowało Invest House plus PSŻ Poznań. Początek spotkania był sensacyjny. Po 4 wyścigach Skorpiony prowadziły 15-9. Druga seria zdecydowanie na korzyść Diabłów, które prowadziły po 7 wyścigach 4 punktami. Poznaniacy nie załamali się i po 12 wyścigach zmniejszyli przewagę Diabłów do zaledwie 2 punktów. Losy meczu rozstrzygnęły się w pierwszym z wyścigów nominowanych, który ekipa z Niemiec wygrała podwójnie, a całe spotkanie zespół z Bawarii wygrał 49-41. Najlepszymi zawodnikami w ekipie z Niemiec byli tradycyjnie Kai Huckenbeck i Dimitri Berger. W drużynie poznańskiej najskuteczniejsi byli Jonas Seifertsack i Oskar Hurysz. Te wyniki sprawiły, że zespół z Poznania po zaledwie jednym sezonie pożegnał się z zapleczem PGE Ekstraligi. W pozostałych spotkaniach Arget Malesa Ostrów Wielkopolski pokonała Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51-39, a Enea Falubas Zielona Góra rozbił Rof Rybnik 65-25. Rundę zasadniczą z kompletem punktów dużych i kompletem punktów bonusowych wygrał Enea Falubas Zielona Góra. Na drugim miejscu Abramczyk Polonia Bydgoszcz, na trzecim Arget Malesa Ostrów. Obie drużyny zgromadziły po 21 punktów, ale dzięki temu, że bydgoszczanie zdobyli bonus w dwumeczu, to ekipa z Grodu nad Brdą zajęła wyższą pozycję. Na czwartym miejscu Rof Rybnik z 18 punktami. Na piątym Trans MF Landshut Devils 15 punktów. Na szóstym Zdunek Wybrzeże Gdańsk 12. I to te drużyny wystąpią w playoffach. Na siódmym miejscu Has Skrzydlewska Orzeł Łódź 10 punktów. I na ósmym Invest House plus PSŻ Poznań 8 oczek. Skorpiony spadają do drugiej ligi. Łodzianie mogą mówić o naprawdę wielkim szczęściu. Na pewno honorowy prezes klubu Witold Skrzydlewski będzie miał zimą nad czym myśleć, aby w przyszłym sezonie takiej nerwówki w mieście włókniarzy już nie było. W pierwszej rundzie play-off spotkają się Enea Falubas Zielona Góra ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, Abramczyk Polonia Bydgoszcz z Trans MF Landshut Devils, a Arget Malesa Ostrów z Rowem Rybnik. 13. kolejkę rozegrano w drugiej lidze żużlowej i była to kolejka niespodzianek, wręcz sensacji. Faworyci stracili punkty u zespołów uznawanych za kopciuszków. Patrząc na tabelę, Enea Polonia Piła pokonała Teksą Stal Rzeszów 48-42. Grupa Azoty Unia Tarnów rozgromiła Oka Betmet Kolejarze Opole 54-36. A Metallica Recycling Kolejarz Rawicz przegrał z Ultrapol Startem Gniezno 37-53. Gnieźnianie rozegrali też zaległy mecz 12. kolejki. Czerwono-czarni pokonali Optibet Lokomotiv Daugavpils 50-40. I to właśnie zespół z Grodu Lecha został nowym liderem rozgrywek. Na drugim miejscu jest Kolejarz, na trzecim Rzeszowska Stal. Na czwartym miejscu umocniła się Grupa Azoty Unia Tarnów i najprawdopodobniej właśnie te drużyny pojadą w playoffach. I to wszystko w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Bartosz Rabenda i Piotr Zaborowicz. Do usłyszenia.